Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie w tym szczególnym czasie Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. To taki czas, kiedy Polacy odwiedzają groby bliskich, spotykają się z rodzinami, wspominają tych, którzy zmarli. Ale warto też powspominać osoby, które mieszkały, żyły w naszym mieście Ciechanowie i miały ogromne zasługi też dla naszego miasta. Dzisiaj zapraszam na spotkanie z panią Barbarą Bielastą, regionalistką, autorką książek i artykułów o tematyce regionalnej, autorką bloga Ciechanowskie Notatki, badającą postaci Ciechanowian spoczywających na cmentarzu parafialnym przy ulicy Płońskiej. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie w ten szczególny czas.
Dzień dobry.
Każdego roku, przyznam szczerze, spotykamy się w tym okresie świąt listopadowych i rozmawiamy o pani najnowszych odkryciach związanych z ciechanowskimi mieszczanami, rodzinami lub innymi osobami związanymi z miastem. Proszę powiedzieć, jakie rodziny udało się pani ustalić w ostatnim czasie? Czy do odkrycia jest jeszcze dużo, jeśli chodzi o cmentarz przy ulicy Płońskiej?
Na pewno jest dużo do odkrycia i na pewno jest tych rodzin sporo i właściwie, no może nie powiem, że każdego dnia, bo to jest jednak proces poznawania, troszeczkę trwa, ale z każdym tygodniem, z każdym miesiącem dowiaduję się coraz więcej o kolejnych osobach, o kolejnych rodzinach, które tutaj u nas w Ciechanowie żyły, pracowały, no i w końcu spoczęły na ciechanowskim cmentarzu. Wiele tych osób, o których czytam, których przeglądam dokumenty ich dotyczące, po prostu tych grobów już nie ma, te groby zniknęły, ale na szczęście jeszcze znajdują się na ciechanowskim cmentarzu groby czy pomniki, które przypominają nam o tych ludziach, którzy kiedyś żyli. Taką osobą, tutaj zacznę od tych, które przygotowałam jak raz dla Państwa, zacznę o najstarszym pomniku. Właściwie to nie jest pomnik, to jest po prostu grób, na którym ktoś, na pewno z rodziny, postawił krzyż, metalowy krzyż z wizerunkiem Chrystusa i owalną tabliczką, dość taką ozdobną, i ten krzyż osadzony został w kamieniu. Ten grób w takiej postaci, może nie dosłownie, w takiej postaci dotrwał do naszych czasów. Dlaczego nie takiej? Bo krzyż się po prostu łamał. Krzyż w tej chwili leży przed kamieniem na płycie grobu. Właściwie płycie czy ziemi, bo tam rosną jakieś jeszcze rośliny. Także jest to naprawdę bardzo skromny grób, a to jest grób Wojciecha Bieliszewskiego. To jest, mówię, że to jest najstarszy z tych, które przygotowałam na dzisiaj, bo najstarszy pochówek, bo grób może ktoś dyskutować. Najstarszy pochówek to jest Walentego Wolskiego z 1851 roku. Natomiast Wojciech Bieliszewski, o którym tutaj chcę powiedzieć, zmarł w 1887 roku, więc na pewno to nie jest najstarszy grób. Nie wiem, czy opowiadać Państwu, jak go można znaleźć, bo ten grób dość ciężko znaleźć, ale jeżeli ktoś by chciał się pokusić, leży po prawej stronie głównej alei, trzeba iść wzdłuż ulicy Płońskiej, po prawą stronę od wejścia, i tam są dwie ścieżki, takie prowadzące prostopadle od strony ulicy Płońskiej, i między jedną a drugą tą ścieżką, bliżej tej drugiej, na wysokości grobów Ranieckich, ukryty jest między większymi, nowszymi nagrobkami właśnie ten leżący krzyż Wojciecha Bieliszewskiego.
Myślę, pani Barbaro, że odniesienie właśnie grobu rodziny Ranieckich będzie tutaj wskaźnikiem.
Myślę, że tak, że to jest, a grób Ranieckich jest bardzo charakterystyczny, więc po drugiej stronie alejki, gdzieś tam pod drzewami, ten grób Wojciecha Bieliszewskiego znajduje się. Ja myślę, że w Ciechanowie trudno by było znaleźć nazwisko Bieliszewski, chociaż myślę, że być może jacyś tam potomkowie Wojciecha Bieliszewskiego jeszcze są, ale na pewno nie o tym nazwisku. Wojciech Bieliszewski, trudno powiedzieć, kim dokładnie był, bo dokumenty, szczególnie metryki, przynoszą nam kilka określeń. Przy ślubie był stolarzem, później był określany jako gospodarz. W pewnym momencie pojawia się określenie młynarz, a nawet rzeźnik, a nawet szynkarz. Także trudno powiedzieć, czym się dokładnie zajmował.
Może ten pan po prostu nie bał się pracy, dostosowywał się
też do potrzeb. Też tak myślę. W każdym razie swoje gospodarstwo miał przy ulicy Warszawskiej i to była działka, którą w tej chwili mogę państwu wskazać bardzo dokładnie. Leży na rogu ulicy Warszawskiej, ulicy Sierakowskiego. W tamtym czasie, czyli w połowie XIX wieku, ulica Sierakowskiego nazywała się ulicą Pstrą i ciągnęła się do ulicy Świętej Wielkiej Małgorzaty.
Czyli w stronę rzeki.
I właśnie aż do ulicy Małgorzackiej działka Bieliszewskiego się ciągnęła. Tam stał jego dom, tam stały zabudowania gospodarcze i tam podejrzewam, że być może prowadził jakąś rzeźnię, być może miał ten zakład stolarski, ale jeszcze jest jedna ciekawostka. Bieliszewski miał drugą działkę i ta działka ciągnęła się od ulicy Zakroczymskiej do ulicy Zastodolnej. Już wyjaśniam, ulica Zakroczymska to w bardzo dużym przybliżeniu dzisiejsza ulica 11 Pułku Ułanów. Natomiast ulica Zastodolna to dzisiejsza ulica Witosa i Zagumienna.
A swoją drogą, jakie ciekawe nazwy funkcjonowały.
Jeszcze jest ciekawostka. Ta działka Bieliszewskiego biegła dosłownie w miejscu, gdzie teraz wytyczono ulicę Mikołajczyka. Czyli ten odcinek i co ciekawe...
Odcinek przy sądzie?
Ten odcinek przy sądzie to była dawna działka Bieliszewskiego. I na końcu tej działki, gdyby państwo tak stanęli, to ulica też troszeczkę się wznosi w górę. Zresztą ona po wojnie, jak była wytyczana, to troszeczkę tam taki wykop zrobiono, to górkę zniwelowano, ale kiedyś ta działka, bo to był ogród, ciągnęła się lekko w górkę i na tej górce, na skrzyżowaniu właśnie z tą ulicą Zastodolną, stał wiatrak. Wiatrak należał do właśnie Wojciecha Bieliszewskiego.
Aż trudno uwierzyć, że w centrum miasta takie zabudowania się znajdowały.
Z tym, że to był już koniec miasta. Zastodolna, to znaczy, że ulica biegła już za stodołami. Za tą ulicą już były tylko pola. I co ciekawe, w wielu dokumentach, jak przeglądam właśnie różne umowy, które ludzie zawierali, umowy kupna, sprzedaży, zastawu i tak dalej, to tą uliczkę, właściwie to była droga, na mapie jest nazwana Zastodolną, ale w dokumentach, czy podejrzewam, w takiej potocznej mowie, to była nazwana ulicą Zawiatraczną. Właśnie dlatego, że biegła za tym wiatrakiem. I ten wiatrak właśnie należał do Bieliszewskiego. Bieliszewski ożenił się z Konstancją Walesiewicz. Jeszcze o tej rodzinie wspomnę później. I miał kilkoro dzieci, ale przeżyły tylko dwie córki. Dwie córki osiągnęły pełnoletność i być może to nazwisko dlatego zniknęło po prostu teraz z Ciechanowa.
Czyli potomka męskiego nie
było. Męskiego potomka nie było. Starsza córka Franciszka wyszła za młynarza. Być może on pracował we młynie Bieliszewskiego. Wyszła za młynarza Wincentego Holma i ona z nim wędrowała tam, gdzie on miał pracę. Więc pracował, on najpierw był w Dobrzankowie, pracował później w Strzegowie, w Glinojecku, w Przasnyszu. I ona tam z nim mieszkała, tam rodziły się ich dzieci. Chociaż córki wychodziły już za mąż tutaj w Ciechanowie, więc na pewno kontakty tutaj z dziadkami nie utrzymywali. I co ciekawe, jedna z córek tej Franciszki, Apolonia, wyszła za mąż za Ostrowskiego i jej dzieci, dwie córki, trafiły do Australii. To jest taka ciekawostka, której zupełnie przypadkowo się dowiedziałam. Tutaj było tym magnesem nazwisko Ostrowski, które znalazł właśnie na moim blogu jeden z potomków.
W związku z renowacją pomnika?
Artykuł o Ostrowskich był właśnie umieszczony na blogu, bo zbierałam wtedy informacje właśnie o tej rodzinie. Znalazł tam między innymi wymienione nazwisko tej Apolonii. No i w ten sposób dosłownie trafił do Ciechanowa, bo przyjechał z żoną, z córką i tutaj zobaczył te groby swoich przodków. W każdym razie jedna córka z tej Apolonii, wnuczki Wojciecha Bieliszewskiego, pozostała tam niezamężna, a druga wyszła za mąż, za Józefa Wezgofa i właśnie ten wnuk jej tutaj do nas, do Ciechanowa przyjechał, także...
A jaki to był czas wyjazdu do Australii? Jakie to były lata?
To było przed wojną. To były lata 20. Pan Paul Wezgof nie potrafił mi wytłumaczyć, dlaczego. Dlaczego? W każdym razie ta jego babka Zofia, on twierdził, że to było jakieś umówione małżeństwo, być może jakieś koneksje rodzinne zadecydowały o tym, że postanowiono te rodziny skoligacić, ale tutaj jeszcze tego żeśmy nie doszli. Wracając do Wojciecha Bieliszewskiego, druga jego córka wyszła za mąż za Wyzińskiego, Antonina, została żoną Aleksandra Wincentego Wyzińskiego. Wyziński też był bardzo ciekawą postacią. Oni mieszkali właśnie tam na ulicy Warszawskiej. Ten po śmierci Bieliszewskiego to gospodarstwo przeszło na syna Wyzińskich, Ignacego, ale tak nie do końca, bo na dobrą sprawę to gospodarstwo kupiła jego żona jeszcze jako panna. Dopiero ona jak gdyby w posagu wniosła to gospodarstwo w to nowe małżeństwo.
Cóż za dziwna sytuacja.
Także to miejsce, kiedy zaczęłam poznawać historię Ciechanowa, zawsze kojarzyło się z nazwiskiem Wyzińskich i Ignacego Wyzińskiego, że on tam miał restaurację, że okazuje się, że to owszem, to było Wyzińskich, ale jego żony.
Nawet panny, która wniosła posag.
Tak. Także tak to wyglądało, przynajmniej w dokumentach. W każdym razie, kiedy już żona Wyzińskiego, Wiktoria z Buraczyńskich, zmarła, to gospodarstwo przeszło na ich dzieci. Ignacy miał tylko zapewnione dożywocie. Zresztą on się ożenił ponownie później. Potomkowie, spadkobiercy sprzedali to gospodarstwo już przed wojną i nie zostali tymi nowymi właścicielami Hipolit Walczak i Zygmunt Gruchowski. Panowie zupełnie tutaj w Ciechanowie nieznani, chociaż stąd się wywodzący.
O jakiej lokalizacji cały czas mówimy, o tej restauracji Wyzińskiego? Cały czas jest to obecna ulica Sierakowskiego?
Tak, to jest ten róg ulicy Warszawskiej i Sierakowskiego. Tam stał jeszcze na zdjęciach powojennych, ten budynek jest widoczny, szczególnie na zdjęciach z okresu wojny. Drewniany budynek zajmujący całą szerokość działki niemalże, jeszcze przedłużony w stronę ulicy Sierakowskiego. No i tam były też jakieś inne zabudowania. Także dopiero później w latach 70., pod koniec lat 70. został rozebrany. No i teraz w tej chwili stoi tam taki dość duży, dwupiętrowy bodajże budynek zupełnie nowoczesny.
Przy kamienicy W18.
Tak.
Pani Berbero, a jak to się ma do zabudowy społeczności żydowskiej w tej okolicy? Czy to było współżycie po prostu sąsiadów? Czy tak, to było pochodzenie tak żydowskie?
Nie. To znaczy dom był od początku, odkąd udało mi się ustalić. To znaczy jeszcze przede mną chyba jedna księga hipoteczna, być może coś tam się wyjaśni, ale co najmniej od połowy XIX wieku to była własność polska. Ale muszę przyznać, że rzeczywiście ulica Warszawska, szczególnie na tym odcinku tutaj do ulicy obecnej Ściegiennego, to była wymieszana bardzo. Były domy chrześcijan i były domy żydowskie i nie było jakiegoś takiego specyficznego podziału, że odtąd dotąd nie. Nawet do tego stopnia, że Żydzi kupowali od Polaków, od chrześcijan, a Polacy kupowali od Żydów. To był taki handel, po prostu kto miał pieniądze, nie było jakichś przeciwwskazań, żeby te transakcje były zawierane i takie były, chociaż dużo mniej wiemy o właśnie wyznawcach mojżeszowych z tego względu, że po prostu metryki, one są nawet dostępne, ale są niezindeksowane i trudno jest szukać informacji o nich. Czasami się udaje, ale nie zawsze. Też bardzo ciekawe informacje tutaj mam, no ale niestety o tych mieszkańcach Ciechanowa niestety wiemy jeszcze stosunkowo niewiele.
To byłaby tytaniczna praca, aby odkryć te wszystkie metryki.
Tak, to znaczy one nawet są umieszczone, raz, że czytelność, ale to już czytelność to i tych i chrześcijan i pisane były tak samo w języku polskim, a później w rosyjskim, więc jest różna. No ale rzeczywiście, jeżeli jest indeks, to wtedy łatwiej jest trafić. Natomiast jeżeli nie ma, no to jest kwestia poszukiwania i też nie zawsze się udaje, bo okazuje się, że ludzie już w tamtym czasie wędrowali, przyjeżdżali z sąsiednich miejscowości, gdzie na przykład no, nie zachowały się metryki. Trudno wtedy jest znaleźć jakieś tam wiarygodne informacje.
Powracamy do naszych bohaterów, a więc mamy tutaj działkę, gospodarstwo położone u zbiegu ulic Warszawskiej i Sierakowskiego, obecnej ulicy Sierakowskiego. Co stało się po wojnie z tym miejscem? Czy wiadomo?
W tej chwili nie odkryłam jeszcze. Ten dom stał, nie wiem jak długo ci panowie Walczak i Grochowski byli właścicielami, co było po wojnie. Być może jeszcze uda mi się tego dojść, ale na razie nie.
A więc zostawiamy temat jako otwarty
o to oczywiście
do przyszłych rozważań.